Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Służby informują o tym, że dwóch żołnierzy zostało rannych na granicy polsko-białoruskiej. Lekko ranni zostali także funkcjonariusze Straży Granicznej. A działo się to podczas próby forsowania granicy przez cudzoziemców. Oni to też w dużych grupach. Kilkudziesięcioosobowych już regularnie forsują granicę, niszczą ogrodzenie. Są informacje także o tym, że białoruscy funkcjonariusze w cywilnych ubraniach podburzają grupy imigrantów, a wręcz pomagają w niszczeniu granicznej zapory. A więc to, co dzieje się na granicy, czy to jest wciąż wojna hybrydowa, czy przeistacza się to już w coś więcej, realny konflikt na przykład?
Znaczy, realny konflikt to chyba nie. To jest pytanie, jaki cel stawia przed sobą Łukaszenka, przede wszystkim Moskwa, no bo nie mamy tutaj wątpliwości, że za działaniami Białorusi stoi Moskwa, więc nie jest to konflikt wojenny. Te cele wydają się oczywiste i to nie jest nic nowego, ponieważ strategię działania Rosji widzimy, ona jest podobna, replikowana od jakiegoś czasu. Ona się składa z takich trzech etapów zazwyczaj. Pierwszy etap to jest dokonywanie jakichś prowokacji, to co widzimy, plus pewna podbudowa medialna, którą robi Federacja Rosyjska przez nośniki informacji, które ma również w Europie. Na drugim etapie jest taka reinterpretacja prawa międzynarodowego. To też widzimy, bo mamy forsowanie granicy, co jest złamaniem prawa i polskiego, i międzynarodowego, a w mediach usiłuje się przedstawić, że to Polska łamie prawo międzynarodowe, nie wpuszczając nielegalnych imigrantów. Potem w trzecim etapie będą jakieś groźby, ale też wyciągnięcie ręki do zgody. No bo co jest celem tutaj, zakładam, Putina, Rosji? Telefon z Warszawy. Rosja w tym momencie będzie mogła ustawić się jako ten czynnik, który decyduje o deeskalacji konfliktu na granicy. No i to Rosja decydowałaby o zakresie, architekturze bezpieczeństwa tutaj w regionie.
Te trzy etapy, o których pan powiedział, mieliśmy chociażby na Ukrainie, czy też wcześniej w Gruzji?
Oczywiście, to jest i Ukraina, i Gruzja, i Finlandia. To jest stale powtarzany schemat i to nie jest żadne zaskoczenie dla ludzi, którzy się tym zajmują.
To jakie działania może podjąć Polska sama, czy też we współpracy z Unią Europejską, w dyplomacji z Białorusią, czy tak jak pan mówi, sięgając dalej z Rosją?
My nie możemy wykonać telefonu do Moskwy, no bo na to Rosja czeka. Ten telefon od naszego ministra spraw zagranicznych do ministra spraw zagranicznych Rosji będzie naszą porażką. Tu jest problem, bo pan mówi, że imigranci są ustawiani przez służby białoruskie w kolumny po 60 osób. Mi się wydaje, że to będą większe kolumny, ponieważ Rosja też widzi, co się dzieje chociażby na granicy Meksyku z USA, gdzie są grupy wielotysięczne. Zresztą te grupy wielotysięczne przełamały granice Unii Europejskiej w 2015 roku. Więc to będzie raczej tego typu działanie i to już za chwilę. Oczywiście nie wiem, na ile nasze państwo będzie w stanie to wytrzymać, nie tylko organizacyjnie, nie tylko jeśli chodzi o liczbę funkcjonariuszy czy żołnierzy, no ale także w kwestii na pewnej jedności narodowej, przeciwstawiając się zagrożeniu nas wszystkich.
Wracając do pytania, czy są jakieś możliwości dyplomatyczne?
No nie wydaje mi się niestety. My z Białorusią próbowaliśmy rozmawiać w kilku aspektach w ostatnich latach. Nie tylko my, Unia Europejska, również USA i Białoruś wszelkie tego typu próby rozmów traktuje jako wyraz słabości, więc to będzie raczej dociskanie w tym momencie. Nie wiem, mamy bardzo trudną sytuację, mamy też zakładników polskich na Białorusi, musimy o tym pamiętać, że Polacy są w więzieniach, że mniejszość polska jest bardzo szykanowana, no i każde nasze działanie, które Białoruś uzna za działanie wymierzone przeciwko sobie, będzie miało konsekwencje dla naszej mniejszości. Prawdopodobnie są pewne elementy nacisku gospodarczego, które można byłoby wykonać, no ale to już jest kwestia działania całej Unii Europejskiej. Pytanie, czy Unia Europejska jest w tym momencie zainteresowana takimi działaniami? Nie mam pewności.
Wspomniał pan o podziałach w polskim społeczeństwie, które wywołuje ten konflikt na granicy, a także ta propaganda białoruska i rosyjska. Z jednej strony widzimy wsparcie dla polskich służb, z drugiej strony widzimy chociażby protesty, podczas których mówi się o rzekomej brutalności polskich funkcjonariuszy. Czy taką polaryzację w jakikolwiek sposób można zwalczyć, czy można jakoś zjednoczyć naród?
Mamy sytuację, jaką mamy, polityczną. Nie jest to sytuacja nowa, ona nabrzmiewa, być może jest gorsza niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Czy możemy się zjednoczyć? Tym pesymizmem wieje, no bo mamy bezpośrednie zagrożenie naszej granicy, naszego bezpieczeństwa. Nie wiemy, jakie mogą być dalsze posunięcia Federacji Rosyjskiej, bo jest jakaś drabina eskalacyjna. No, Federacja Rosyjska też coś planuje. To się może źle skończyć. Polacy, czy część Polaków przychodzi no, zupełnie obojętnie wokół tego problemu, czy wręcz wspiera działania reżimu rosyjskiego i białoruskiego. Poniekąd jest to dla mnie niepojęte, no bo działamy przeciwko sobie.
Tego typu manifestacje, działanie przeciwko Straży Granicznej, pomijając kwestie moralne i wsparcia imigrantów, to są działania, z których na Kremlu i w Mińsku Cieszą się?
No oczywiście, no bo zawsze celem działań hybrydowych jest polaryzacja sceny politycznej państwa atakowanego. No więc tutaj Rosja to osiąga. Rosja obserwuje, co się dzieje. To nie są działania na ślepo. Widzi, jakie kwestie mogą dodatkowo podzielić społeczeństwo polskie, no i po prostu to robi. Rosja obserwuje, co się dzieje w naszych mediach. Więc tu się będą pojawiały oczywiście kobiety, dzieci, czy inne elementy, które będą oddziaływały na naszą psychikę, na naszą moralność, zachęcając nas, czy łamiąc po prostu nasz opór względem działań strony rosyjskiej.
Sięgnijmy trochę dalej niż na granicę polsko-białoruską i nawet niż na Kreml. Białoruskie służby wciąż werbują na Bliskim Wschodzie. Cały czas są tam białoruscy agenci, którzy próbują nakłonić tych migrantów, przedstawić im tę wizję lepszego świata, zachęcić do podróży do Mińska i dalej przez granicę polsko-białoruską na zachód. Mówił o tym na przykład na naszej antenie ksiądz Jerzy Sęczek z Caritasu. Pracownicy tej organizacji również takie zjawisko tam na miejscu obserwują. Czy polskie władze, polskie służby w jakikolwiek sposób mogą przeciwdziałać temu, odpowiedzieć jakoś na to tam na miejscu?
Przeciwdziałamy o tyle, ile możemy. No, mieliśmy blokadę chociażby lotów bezpośrednio z Iraku czy z innych państw arabskich. No, to jest działania oczywiście jakieś dyplomatyczne polskie, prawdopodobnie przy wsparciu Amerykanów. Są komunikaty kierowane do krajów arabskich, krajów bliskowschodnich w języku arabskim, w mediach społecznościowych. To jest promil. No, gdzieś tam w wioskach Bliskiego Wschodu no, ten przekaz internetowy po prostu nie dotrze, więc ci ludzie idą. Wydaje się też, że ta droga jest dla nich bardziej atrakcyjna niż rejs przez Morze Śródziemne.
Mimo wszystko bezpieczniejsza.
No mimo wszystko bezpieczniejsza, no tak, tutaj śmierć jest incydentalna. Ktoś się utopi w rzece, ktoś się utopi w bagnie, no ale to są incydenty rzeczywiście. No jeśli chodzi o Morze Śródziemne, to skala zagrożenia jest dużo większa.
2 grudnia kończy się stan wyjątkowy. Co dalej? Jakie są możliwości prawne w tej sytuacji?
No przede wszystkim nie wiemy, jaka będzie sytuacja na granicy. Czy to zalżeje, czy to będzie kontynuowane. Idzie zima i ta zima będzie stanowiła jakiś przełom prawdopodobnie, albo tych migrantów, których reżim już nazbierał na terytorium Białorusi, no będą właśnie pchnięci kolumnami do Polski, no i będzie próba przełamania tego impasu. O niewiadomych konsekwencjach. To jest pytanie, co będzie, jak ruszy 10 tysięcy ludzi, tą granicę przełamią, przecież to nie jest jakiś wielki problem, no i co dalej? Upada granica, państwo bez granicy jest państwem też upadłym poniekąd, więc nie wiem, co my z tym zrobimy. Na razie zwiększamy siły zbrojne. Minister Błaszczak powiedział o 10 tysiącach żołnierzy. To jest olbrzymia siła. No w konfliktach współczesnych, wojennych się używa tego typu sił, więc sprawa jest poważna.
Zgodnie z konstytucją mówi się, że nie można stanu wyjątkowego przedłużać.
No nie można przedłużać nieskończoność tego stanu wyjątkowego, więc możemy sobie wyobrażać nawet stworzenie jakiejś strefy kwarantanny. Mamy epidemię na Białorusi, jest nowa odmiana wirusa, więc teoretycznie można w strefie granicznej zrobić strefę kwarantanny. Tylko, że to wszystko nie są rozwiązania na dłuższą metę.
To są półśrodki.
Półśrodki.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy śledzić to, co dzieje się na granicy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.